Moi drodzy, w ostatni piątek Miriam Szadet wystosowała wezwanie do bojkotu wody Żywiec-Zdrój. I zastanawiacie się pewnie, jaki to ma związek z dzisiejszym tematem, dlaczego wam o tym opowiadam. Jak to mówią użytkownicy języka angielskiego bear with me, co można przetłumaczyć jako rodźcie ze mną, choć chyba w przypadku mężczyzny niekoniecznie, czy też dźwigajcie ze mną, lub znoście mnie. I chyba to trzecie jest najtrafniejsze. No, na etykiecie, nowej etykiecie zaprojektowanej właśnie dla tej wody, widzimy namiot, biwak jakiś się tam odbywa, no i jest noc, nocna sceneria, bo nad tym jest księżyc, są trzy gwiazdy, księżyc jest w Nowiu. Dwie z tych gwiazd są w miejscu, gdzie fizycznie nie bardzo mogłyby być, bo wewnątrz tego miejsca, którego nie ma, to znaczy wewnątrz tego okręgu księżyca, z którego zamiast okręgu widać tylko Nów. No, gwiazdy nie są bliżej żadne od księżyca, więc to tak nigdy nie widać. Miriam Szadet powiada, że to na pewno jest symbol islamu. Tak, księżyc właśnie z taką gwiazdą wchodzącą w to pole. Tam są dwie gwiazdy, co prawda, ale i tak jest to symbol islamu, jej zdaniem. No i pisze na Facebooku w związku z tym: wkomponowywanie symboli ideologii w produkt jest swego rodzaju manifestacją, propagowaniem i promowaniem konkretnych idei, które te symbole za sobą niosą. W dobie masowych prześladowań chrześcijan oraz innych niewiernych na terenach Bliskiego Wschodu, które nie są zjawiskiem nowym, ale towarzyszyły islamowi od hidżry Mahometa, promowanie tej jej symboliki jest nie tylko wysoce niewłaściwym, ale według mnie nagannym. Nie kupuję bajek, że niechcący wrzucili państwo ukrytą sugestię z islamską symboliką. Poczytałem komentarze pod tym wpisem. Wiem, powiedzą mi może niektórzy z was, że nie powinienem i że jestem w takim razie sam sobie winien, ale relacjonuję wam, że użytkownik Tomasz Smietanko powiada: księżyc można inaczej namalować i gwiazdy tak samo w różnych miejscach. To sprzedanie się dla islamu. Kupię wodę i wyleję ją na ziemię. No, czy to jest ironia, jak niektórzy pomyśleli, mieli nadzieję komentatorzy? Na przykład Mikołaj Michael Warchlak chyba miał, a potem ją utracił. Ten uczuć, kiedy lajkujesz czyjś komentarz, bo myślisz, że to sarkazm, a później wychodzi na to, że najprawdopodobniej się mylisz. Tak napisał. Tomasz Białobrzeg trafnie spostrzega, że prawdopodobnie po prostu grafik, który to projektował, wziął gotowego kliparta z serwisu Fotolia, no bo tam można taki znaleźć właśnie księżyc z tak ułożonymi dwiema gwiazdkami wewnątrz niego w Nowiu. Słuchajcie, jeszcze tylko dwa fragmenty komentarzy Tomasza przytoczę, bo Smietanko, nie Białobrzega, bo to doprawdy ciekawe studium przypadku. Wkurzyłem się, idę do Tesco po wodę, by nikt inny jej nie kupował i szczerze mi nie odbiło, martwię się o Polaków. I dodaję: powinieneś wiedzieć, że jestem jednym z tych, którzy marzą o eksterminacji gatunku, bo jak dla mnie mordowanie, gwałcenie, terroryzm i wszystko w imię Mahometa czy Allaha to jest złożony gatunek, zupełnie odmienny niż człowiek. Dziś jest 18 lipca 2017 roku. Witam słuchaczy kontestacji Nocnego Radia i Enklawy. Wczoraj w Bielsku Białej, czyli moim mieście, w lokalu, który się nazywa Klub Miasto, przy około 150-osobowej publiczności odbył się wykład profesor Marii Doroty Majewskiej pod tytułem Szczepienia – bomba zegarowa. Byłem na nim jako dziennikarz, wchodząc na legitymację prasową jednego z tych trzech radiów, chyba jedynego, które takie dokumenty wydaje. Raz, dwa, raz. Stawiała w nim tezę, że za sprawą powszechnego stosowania szczepień dzieci coraz częściej występuje autyzm i inne choroby oraz nieprawidłowości, i co grozi nawet upadkiem cywilizacji w perspektywie kilkudziesięciu lat, gdy, to jedna z przytoczonych przez nią prognoz, 80% męskiej części populacji USA będzie dotkniętych autyzmem. Puszczę teraz fragment rozpoczynający dyskusję po wykładzie.
Krzysztof Maczyński, Radio Kontestacja. Pani profesor, czy jest pani przeciwniczką wszystkich szczepień dla dzieci? Czy może są jakieś, których przyjęcie pani jednak poleca? A jeśli tak, to w jakim wieku, o ile późniejszy od przewidzianego państwowego kalendarza?
Tak, właśnie. Ja do niedawna myślałam, no właściwie co bym zrobiła, gdybym miała dziś małe dziecko, tak? Bo to mogę tylko mówić, tylko jak ja bym się zachowała, mając moją wiedzę. I tak, do niedawna myślałam, no dałabym chyba tylko jedną szczepionkę mojemu dziecku, która jest, wydawała mi się potrzebna przed pójściem do szkoły, przeciwko polio. Tylko jedną, bo wszystkie inne choroby są na tyle łatwe do wyleczenia i łagodne, że nie warto, po prostu nie warto ryzykować zdrowia i życia zdrowego dziecka, żeby zapobiegać takim trywialnym chorobom. Po prostu nie ma to sensu. W tej chwili dużo więcej dzieci umiera po szczepieniach, w wyniku powikłań poszczepionych czy tych zgonów łóżeczkowych. Zgony łóżeczkowe to są typowe powikłania poszczepienne. To wykazała australijska badaczka Vera Scheidner, że większość przypadków tak zwanych SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, czyli po polsku śmierć łóżeczkowa, następowała wkrótce po szczepieniach jakichś. Więc do niedawna myślałam, pewnie bym zaszczepiła tylko tą jedną szczepionką IPV, czyli dożylną, znaczy tą szczepioną, którą się podaje domięśniowo z wirusów osłabionych. Ale kiedy się dowiedziałam, że te wszystkie szczepionki zawierają tak dużo różnych toksyn, których tam nie powinno być, to dzisiaj sobie myślę, nie podałabym już żadnych. Ja sama miałam kilka powikłań poszczepiennych i jako dziecko i później. W mojej rodzinie wszyscy, zarówno osoby, które są, mają ze mną związki krwi, jak i te, które nie mają, więc to jest zjawisko powszechne. Nie tylko powiedzmy, ja mogę mieć jakieś tam predyspozycje do wrażliwości na szczepienia, ale również inne osoby i również był jeden zgon poszczepienny w naszej rodzinie. Ja chciałabym tutaj przytoczyć, zacytować pewnego badacza amerykańskiego, który przez 30 parę lat pracował w firmie Merck przy produkcji szczepionek. Także on wiedział wszystko, znał ten cały proces produkcji od kuchni. I on mówi tak: ja bym żadnej szczepionki nie podał ani sobie, ani nikomu w mojej rodzinie. I on powiedział jeszcze tak: jedyna szczepionka, która jest bezpieczna, to ta, której nie weźmiecie. Więc ja myślę, że no, ta moja wiedza, którą posiadłam o szczepieniach na dzisiaj, zgadza się z nim. Ja też dzisiaj już bym nie poleciła żadnej szczepionki. Nie mogę polecić, ale nie, również zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy chcą szczepić, i to jest ich prawo. Ja namawiałabym jednak takie osoby do bardzo gruntownego do odczytania się, bo ta informacja, ta wiedza jest dostępna. Trzeba ją trochę poszukać, ale ona jest dostępna. Przez internet można do tego dotrzeć, dużo się można dowiedzieć, żebyście się zapoznali zarówno z tymi chorobami, żebyście nie myśleli, żeby sam żaden lekarz nie mówił, że zachorowanie na krztusie jest pewna śmierć. Nonsens. Od dekad, właściwie wielu dekad nikt nie umiera na krztusie. W Polsce również. Chociaż tysiące i tysiące chorują mimo szczepień. I to właśnie dzieci szczepione chorują tak samo na krztusie, jak i te nieszczepione. Nawet szczepione ostatnie części chorują, bo mają no, upośledzone układy odpornościowe. Także nie dajcie sobie mówić, że te szczepionki są śmiertelne, że te choroby są śmiertelne, bo nie są. Odra. W moich czasach, kiedy ja byłam dzieckiem, prawie wszyscy chorowaliśmy na odrę. Jedna z półklasy zachorowała na odrę. Parę dni się posiedziało w domu, w łóżku, pograło się w karty z rodzeństwem i po paru dniach wracało się po tygodniu, dwóch do szkoły i było, nie było żadnego problemu. Natomiast uzyskiwało to, co było właściwie korzystne przy przejściu tych chorób w dzieciństwie. To było po pierwsze uzyskanie odporności na całe życie i to jest wielki skarb, bo już nigdy więcej się nie zachoruje na daną chorobę, jeżeli się w nią przeszło w dzieciństwie. A po drugie, okazuje się teraz, badania ostatnich kilku dekad wykazały, że przejście niektórych chorób, szczególnie wirusowych w dzieciństwie, daje też na całe życie ochronę przeciwko niektórym chorobom nowotworowym. Na przykład dziewczęta, które, kobiety, które jako dziewczynki przeszły świnkę, są zabezpieczone przed rakiem jajnika, bardzo zabójczym. W większości przypadków śmiertelnych. Również przejście odry chroni przed różnymi typami nowotworów w przyszłości. Także no, o tym powoli dowiadujemy się no, z roku na rok, wiemy coraz więcej. Im więcej wiemy, tym bardziej powinniśmy się bać nie chorób zakaźnych, przeciwko którym się szczepimy, ale szczepień właśnie, szczepionek. Nie ma szczepionek bezpiecznych, no tyle można powiedzieć. Także każdy, kto bierze szczepienie, to jest jego ryzyko i no, powiedziałabym rosyjska ruletka, albo się uda, albo nie. Albo się uda w jakimś stopniu, albo nie. Albo będzie się upośledzony w jakimś stopniu, albo nie.
Chciałem jeszcze pociągnąć temat i zadać pytanie o dostęp do czystych szczepionek, jak można je uzyskać i nimi zaszczepić swoje dziecko, no ale nie miałem możliwości zadania już drugiego pytania. W ogóle mało było pytań, bo wykład pewnie się przedłużył, a chcieli się organizatorzy zmieścić jakoś w założonych ramach czasowych. Cały wykład był ogólnie dość naukowy, jak na popularno-naukowy. Nie jest to czego nauczyliście się oczekiwać ode mnie, no ale niekoniecznie należy to traktować jako uwagę krytyczną, biorąc pod uwagę, że inna jest grupa docelowa. Moi stali słuchacze są, jak przypuszczam, średnio rzecz biorąc, dużo bardziej wyrobieni niż bywalcy spotkań na tematy teorii spiskowych. No i tutaj znowu zaznaczam, jak to mam w zwyczaju, to nie jest określenie pejoratywne w moich ustach, teoria spiskowa. To jest po prostu teoria, że jest jakiś spisek. No i profesor Majewska jak najbardziej uważa, tak wynika z wykładu, że w tym temacie jest spisek. Pokazywała nawet mapę tego spisku, taki diagram, kto komu płaci, kto u kogo lobuje, na kogo naciska. No więc mówiła do publiczności nieco innej niż ja tutaj mam słuchaczy. I stąd pewne rzeczy są oczywiście zrozumiałe. Zobaczyliśmy wiele slajdów, a na nich dość poprawnie sporządzone wykresy, prawidłowo oznaczone dane. Gorzej było ze slajdami zawierającymi tekst, bo rzeczy były na nich przedstawione często bardzo hasłowo, no i w takim pongliszu, to ona pracuje na co dzień w Stanach i miała te materiały pewnie przygotowane oryginalnie po angielsku i tak część rzeczy przetłumaczyła, część nie, te co tam na polski to tak widać, że pewnie bez żadnej korekty językowej i to trochę zaciemniało obraz, trochę nie było zawsze wiadomo, o co tak naprawdę chodziło. Lepiej by było, gdyby już to zostawiła po angielsku. No oczywiście lepiej dla tych, co znają ten język, no bo przypuszczam, że część widowni większa znowuż niż spośród was, którzy tego słuchacie, no nie włada językiem wyspiarskim. Pochwalić wypada przytaczanie źródeł, publikacji, badań. Opowiadała o nich też kompetentnie, posługiwała się prawidłową terminologią i to w sposób sensowny, taki jak to robi naukowiec, a nie ktoś, kto chce tak tylko dla szpanu powciskać w swoje wypowiedzi coś, co mądrze brzmi. No a to, co mówiła na tematy inne niż szczepionki, było, muszę przyznać, oprócz ewentualnie paru zrozumiałych pomyłek czy niejasności, też było zgodne z moją wiedzą naukową. Nie było to, mówiąc krótko, nie waliło ściemą ani pseudonauką, jak od wielu źródeł, zwłaszcza w internecie, gdzie ta tematyka jest poruszana. Podam przykład taki najbardziej mnie triggerujący, że użyję tego modnego na lewicy słowa. Specjalnie po tym wprowadzeniu, takim w sumie pozytywnej recenzji tego wykładu, pewnie będzie nagranie w internecie nawet z wideo, więc można będzie zobaczyć też, co było na tych slajdach, bo widziałem, że nagrywali. Bo w sumie było takich rzeczy triggerujących na tyle mało, że nie jestem pewien, czy to nie na przykład błąd tłumaczenia właśnie i jednoczesnego wyrwania z kontekstu, który nie został ani w ramach przygotowań, ani w trakcie wykładu przez profesor Majewską poprawiony w ramach wskutek zbytniego nacisku na popularno-naukowy charakter wymagający niewgłębiania się we wszystko to, o czego dokładne wyjaśnienie naukowiec uważałby za priorytetowe się dopytać. No i ten fakt taki padł blisko początku wykładu, prawdę mówiąc, spodziewając się, że będzie już gorzej albo co, równie źle, a jednak ogół wykładu był dużo lepszy niż ta wpadka, chyba tak to mogę powiedzieć. Mianowicie padło stwierdzenie, że 54% dzieci i było na slajdzie w USA obecnie ma niepożądane odczyny poszczepienne. No i czy to chodzi o trwałe dolegliwości powiązane w badaniach ze szczepieniem jako przyczyną, że był jakiś związek przyczynowo-skutkowy? Czy wystarczał, żeby wpaść w tą statystykę? Z kontekstu tak nie wynikało, ale być może to jest właśnie takie przeinaczenie. Niekoniecznie umyślne. Czy wystarczyło na przykład subiektywnie zgłoszenie dyskomfortu subiektywnie odczuwanego lub zauważenie na przykład zaczerwienienia, które po kilku dniach przechodziło i też zgłoszenie tego lub stwierdzenie w badaniach na jakiejś próbie. No i co o tym racjonalnie myśleć, wysłuchawszy takiego wykładu o całej tej sprawie? Szczepić czy nie szczepić? Wiecie, że podchodzę mocno naukowo do różnych tematów, w przeciwieństwie do przeciętnego człowieka, czy na przykład przytoczonego na wstępie Tomasza Smietanko. Ludzie potrafią, bo w to jego tłumaczenie, że po to kupi wodę i wyleje, żeby inni Polacy nie dotykali rzeczy produkowanej ręką, która zabija, to nie dowierzam. Nawet takich prostych rzeczy potrafią ludzie nie rozumieć, jak to, że producent zarobi, jeśli on kupi wodę, niezależnie od tego, czy ją wypije, czy wyleje, więc wylanie to żaden bojkot. Duża część z Was słucha mnie już jakiś czas, a jeśli, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, to Twoja pierwsza styczność z moimi audycjami, to większość tego, co nagrywałem dotychczas, możesz łatwo znaleźć w archiwach, dostępne są bezpłatnie, polecam. Ale kto słuchał, ten wie, że na przykład nie wierzę w działanie technologii cache, ani w szkodliwość jedzenia GMO, czyli organizmów genetycznie zmodyfikowanych, genetically modified organisms. To jest, od tego skrót jest GMO właśnie. No co innego z patentami i zwalczaniem tak zwanego piractwa nasiennego, temu już jestem przeciwny. Z drugiej strony nie stoję po poprawnej politycznie stronie, gdy chodzi o takie kwestie, na które się naukowcy, zwłaszcza tacy, którzy występują w jednym szeregu z politykami, wypowiadają, czy z przedstawicielami korporacji, które są w bliskich konszachtach z politykami. Więc jestem po stronie niepoprawnej politycznie, gdy chodzi o na przykład globalne ocieplenie, przymus szkolny, czy właśnie przymus szczepień. Do kwestii przymusu zaraz przejdę, ale chciałem powiedzieć, że o ile sprawa wody, żywiec jest oczywista, kto zna choćby na elementarnym poziomie ekonomię, takim zdroworozsądkowym, no to łatwo to stwierdzi i wielu komentatorów tam to zrobiło. I nawet kwestia spożywania GMO też jest oczywista, no bo geny, czy to z organizmów modyfikowanych, czy nie, i tak trawimy na takie same aminokwasy, zanim się z nimi coś dalej stanie w naszym przewodzie pokarmowym. Przy czym wśród Was przypuszczalnie nie ma, ale wśród masowych odbiorców są tacy, co myślą, że na przykład ogórek od baby na targu nie ma genów, a zawierają nie tylko GMO. To jednak są zjawiska tak skomplikowane, te rzeczy są proste, a w przeciwieństwie do nich istnieją zjawiska tak skomplikowane i trudne do zbadania, jak na przykład ewolucja klimatu właśnie, która co gorsza jest niepowtarzalna, bo nie mamy drugiej Ziemi, do której atmosfery moglibyśmy dodać więcej lub mniej jakiegoś gazu, poczekać kilka tysięcy lat czy choćby kilkadziesiąt i zaobserwować efekty. To skutki działania poszczególnych szczepionek są może bardziej dostępne badaczom, bo jest więcej przypadków, ludzi, pacjentów, ale to z kolei jest biologia, biochemia, statystyka. Wchodzą tu w grę choroby o często w dużej mierze nieznanej etiologii, czyli przyczynach, i o dużej zależności od cech indywidualnych danej osoby, pacjenta. Więc o ile ja mogę tutaj na przykład w jednym odcinku opowiedzieć i w miarę przystępnie dla ludzi nie mających awersji do używania mózgu, to ważne, żeby zaznaczyć, i bez zbytniego naginania prawdy naukowej, żeby to nie była ściema, jakieś uproszczenia zafałszowujące istotny obraz, mogę opowiedzieć w taki sposób o systemie GPS, o teorii chaosu, czy nawet ewolucji kręgowców, to jednak dość szybko zanudziłbym i Was, a niewiele później siebie, bo to w sumie nie moja działka, ani coś mnie szczególnie fascynującego, gdybym chciał przedstawić mechanizm działania na przykład niesterydowych leków przeciwzapalnych. Ale jednak można, nie będąc ekspertem z danej dziedziny i tylko trochę lepiej niż większość wykształconych nawet ludzi, potrafiąc czytać prace naukowe z niej, i tak postawić sobie właściwe pytania i ocenić wiarygodność pewnych tez stawianych przez ich luminarzy. No a w przypadku szczepień nie trudno zauważyć, że po pierwsze, establishment naukowy, istnieje coś takiego w dzisiejszych czasach, w sumie zawsze istniało, i na przykład we Wiedniu doktora Semmelweisa, który twierdził, że zaraża się pacjentów, jeżeli się nie myje rąk, jeżeli na przykład po sekcji zwłok się nie umyje rąk albo po jakiejś innej operacji, bo po prostu, że przed operacją należy myć ręce, bo się te są pewnie jakieś drobnoustroje chorobotwórcze czy coś, co przenosi choroby. No i on to twierdził w XIX wieku, był wyklęty. Ci starsi lekarze uważali, że co nas tu jakiś młokos będzie pouczał. Nie? No i establishment naukowy potrafił być wredny, to są w końcu też ludzie. W miarę rozwoju cywilizacji dojrzewa też środowisko naukowe w wielu przypadkach i staje się wręcz ceni sobie to, że jest jakaś, że są jacyś tacy Sokratesi, takie gzy, które kąsają ich, kąsają przyjęty paradygmat i próbują podważać i na różne sposoby, czasem i nieortodoksyjne bardzo, że ktoś kontestuje właśnie to, co jest uważane powszechnie za prawdę naukową. I to dobrze, że tacy są, tak mówi prawdziwy naukowiec. Oczywiście pod warunkiem zachowania uczciwości intelektualnej, o którą z obu stron w tym przypadku, jak się przekonamy, trudno, no ale nie wyprzedzajmy, jesteśmy dopiero na po pierwsze. Więc istnieje ten establishment naukowy, który no, w wielu przypadkach jest dużo lepszy niż kiedyś, ale w przypadkach takich związanych z tym, co no, z brudnymi rzeczami, z polityką, z przekupstwami, z interesami korporacji, które nie działają na zasadach wolnorynkowych, tylko na zasadach takich no, pozyskiwania przywilejów dla siebie, o tym też jeszcze będę mówił, od sprawujących władzę polityczną, pełniących funkcje państwowe, no to jednak ten establishment, ta część establishmentu skażona tym, czyli ta obecna w tych dziedzinach, które no się z tym wiążą, z tą polityką i z nieprzejrzystymi tymi finansami, no to nadal da się zauważyć tutaj ostracyzm, nieprzyznawanie grantów, pomówienia, tak. I to pracownicy uczelni i instytutów państwowych, w medycynie także placówek medycznych, odbiorcy grantów państwowych, no, utrzymują w zakresie właśnie szczepionek atmosferę takiej poprawności politycznej w nauce, czyli czegoś, co jest wrogiem metody naukowej. Poprawność polityczna. W nauce nie ma na nią miejsca. No i właśnie pomówienia o ostracyzm. To, co robili Semmelweisowi, robią teraz takim, którzy odważą się coś powiedzieć przeciwko prawdzie o tym, że szczepionki są zawsze dobre i na wszystko dobre i na wszystko powinny być szczepionki, jeszcze więcej szczepionek i nigdy nie ma niepożądanych odczynów poszczepiennych. No oczywiście przesadzam, jakiś tam margines się zostawia, no wiadomo, że trzeba po to, żeby mówić chociażby, po to, żeby mieć jakiś listek figowy, tak jak za PRL-u było Stronnictwo Demokratyczne, była jakaś opozycja, był nawet ten kościelne stowarzyszenie PAX, no ale to wszystko było dla picu. No i tutaj na przykład takim znanym przypadkiem jest dr Andrew Wakefield, który opublikował badanie na temat związku szczepionek z autyzmem, zwłaszcza takich szczepionek, które zawierają konserwant tiomersal, czyli związek rtęci, która jest toksyczna, neurotoksyczna, czyli na układ nerwowy kształtujący się dopiero u dzieci, tak? Nie ma wykształconej jeszcze dobrze bariery krew-mózg u dzieci do pewnego wieku, więc dużo mocniej na nie pewne toksyny oddziałują. No i on zrobił badania na ten temat, potem się niby z nich wycofał, potem wycofał to swoje wycofanie. Do tej pory się toczy spór, czy to jest w końcu wycofane, czy nie. W każdym razie wiele wysiłków poszło w zdyskredytowanie tych badań. Ja nie czytałem tej pracy, ja się przyznaję, ja nie jestem specjalistą. Ja bym niewiele więcej zrozumiał niż losowo wybrany z was, a przypuszczam, że są wśród was tacy, którzy by zrozumieli więcej, bo to jest bardziej ich działka, tak? No i niemniej jednak do tej pory, ilekroć ktoś się wypowiada przeciwko tak zwanym antyszczepionkowcom, do których się nie zaliczam, ale to też jeszcze powiem na końcu, to przytacza przeważnie ten przykład i go tam dyskredytuje, pastwi się nad doktorem właśnie Wakefieldem. Pozbawili go też licencji medycznej, w ogóle licencję i też ustanowiona przez państwo korporacja kontrolująca, ograniczająca dostęp do zawodu. No to też sprzyja właśnie takim patologiom. No i nadal są spory, tak jak mówię, o ten przypadek Wakefielda. Natomiast nie ma, pomija się milczeniem, że oprócz Wakefielda, trzy inne badania niezależne w tamtym czasie były prowadzone i ich wyniki zostały opublikowane i były całkiem podobne wnioski z nich. Po drugie, pieniądze. No, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Trzeba śledzić pieniądze i zadawać pytanie, jak już po łacinie Rzymianie zadawali, cui bono, czyli komu wychodzi na dobre, komu dobrze, czyje dobro z tego wynika, kto ma w tym korzyść, kto ma interes. No i oczywiście interes w tym, żeby szczepionki były niekwestionowane zarówno co do składu, jak i co do działania, jak i co do zasadności w ogóle ich podawania na masową skalę akurat tych i jak największej ich ilości, no to mają ich producenci przede wszystkim. Dlatego jest lobbying i to już wiemy, że jest lobbying. Wiemy na przykład, że był lobbying, gdy chodzi o świńską grypę w 2009 roku. Chciano, żeby wszystkie państwa Unii Europejskiej kupiły za pieniądze podatników, żeby rządy kupiły szczepionki. Niektóre państwa kupiły, wszystkie państwa kupiły w sumie w Unii Europejskiej. Więcej nawet niektóre niż miały obywateli, co jest w ogóle jakimś absurdem. W Niemczech na przykład w 2011 później 16 milionów szczepionek spalono, bo okazało się, że się nie przydały, że na tą świńską grypę to tam kilkadziesiąt ludzi w ogóle chorowało na świecie, czy w Europie. No, w każdym razie w Polsce to może kilka. No i ile umarło, tak? W Polsce w ogóle nie kupiono, tak? W Polsce akurat to było mądre. No, trudno powiedzieć, czy było mądre, czy po prostu brakło pieniędzy, tak? Czy gdyby było więcej pieniędzy, to jednak rząd PO-PSL, który wtedy rządził, uległby naciskom, które były, że musicie kupić, to jest tak, to nie możecie się wyłamywać z takiej europejskiej solidarności, czy tutaj być takim ogniskiem choroby, potencjalnie epidemii, światowe pandemii, świńskiej grypy, musicie też kupić, a nie kupili. No i okazało się, że bardzo dobrze zrobili. Ja to wiedziałem z góry. Tak się przyznam, nieskromnie. No, niemniej jednak jest też lobbying w sprawie obowiązkowych szczepień dla dzieci, programu szczepień ochronnych, tak się to nazywa. W Polsce jest dużo, 27 dawek przyjmuje dziecko szczepień. To są dane starsze sprzed paru lat, teraz już jest więcej. Od tego czasu między innymi wprowadzono szczepienia obowiązkowe na wirus brodawczaka ludzkiego, czy właśnie są teraz w trakcie wprowadzania dla dziewczynek akurat tylko. On jest przenoszony głównie drogą płciową, no czyli przez seks, na prawo i lewo, jak się seksi, no to wtedy mogą takie dziewczynki złapać i zakładać, że wszystkie dziewczynki to będą robić, tak? No, z góry. W związku z tym trzeba je zaszczepić. No i to wtedy się nie będzie przenosił ten wirus, a on grozi czymś groźnym, nawet śmiertelnym, mianowicie zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka szyjki macicy, także raka sromu, no różne takie rakowe sprawy. No, Polska jest w ogóle liderem Unii Europejskiej, a właśnie, no zachoruje to co? To sama zachoruje. Rak przynajmniej nie zaraża się rakiem, nie? No ale argument jest taki tutaj zwolenników państwa opiekuńczego, zwłaszcza, że wszyscy podatnicy będziemy płacić z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, finansować to leczenie tego raka. W związku z tym tak samo jak trzeba palenie, akcyzę na palenie, na tytoniowe wyroby podwyższać, tak też trzeba dbać, żeby ludzie byli zdrowi na wszelkie sposoby i nie chorowali nawet na to, czym kogoś nie zarażą. No, więc Polska jest w ogóle liderem Unii Europejskiej. Nie wiem, czy jest kraj w Unii, gdzie jest więcej niż 27 tych dawek. Są kraje, gdzie jest znacznie mniej. W ogóle w 12 tylko krajach Unii na 28, być może już 13, bo być może to są dane sprzed wstąpienia Chorwacji, a nie wiem, jak jest w Chorwacji. W każdym razie w 12 albo już 13 jest obowiązkowe szczepienie dzieci, przeważnie znacznie mniejszą liczbą dawek szczepionek. Część z pozostałych, czyli 12, czyli mniejszości. Z pozostałych część nie ma w ogóle szczepień ani obowiązkowych, ani zalecanych, natomiast część ma kalendarz szczepień, który jest zalecany, ale nie ma kar za uchylanie się od niego. Jeszcze jest tak, wirusowe zapalenie wątroby typu B. Podaje się go razem z jeszcze inną szczepionką kilka godzin przeważnie, w pierwszej dobie, kilka godzin po urodzeniu dziecka się temu dziecku podaje. Kiedy jeszcze jest w szoku po urodzeniu, po narodzinach, to jest dość szokujące przeżycie. No i jest bardzo osłabione. To nie jest właściwy moment, o tym jeszcze też będę mówił. Ale uzasadnienie jest ponoć takie, przynajmniej tak usłyszałem na wykładzie. Może ktoś to zakwestionuje, oczywiście zachęcam. No, zachęcam, jeżeli ktoś się nie zgadza, zachęcam do polemiki w komentarzach chociażby. Więc uzasadnienie jest takie ze strony firm farmaceutycznych, producentów tych szczepionek, że to wyrabia dobry nawyk. Nawyk szczepienia, nawyk przyprowadzenia dziecka do szczepienia, podawania, właśnie oddawania w ręce wykwalifikowanego personelu, który wie, co dla dziecka dobre. Po trzecie, dane historyczne. Zachorowalność na te choroby, na które się szczepi, na większość z nich spadała i to w niektórych przypadkach bardzo gwałtownie spadała już prawie że do zera, to znaczy większość tego spadku, na przykład w przypadku odry, większość spadku miała miejsce przed wprowadzeniem powszechnych szczepień na odrę. Po czwarte, od wielu chorób od dawna się nie umiera, prawie nigdy. No, spadki miały związek z tym, że higienę poprawiono, że sposoby leczenia, tak, profilaktyki, tak. No, natomiast leczenie też się poprawiło. Mamy syntetyczne antybiotyki, mamy lepsze sposoby diagnozowania, wcześniej się diagnozuje. No i w związku z tym od wielu chorób, na które wcześniej się umierało dużo częściej, w wielu przypadkach duża była ich śmiertelność, teraz śmiertelność jest niska na odrę. Kto umiera na odrę? Nawet tych, co chorują. To są pojedyncze przypadki. No ale pojedyncze przypadki da się medialnie rozdmuchać. Jaki to straszny świat, jaki zły jest, jak ci ludzie są źli, jak się zabijają, jakie popełniają koszmarne zbrodnie, gwałty, zamykają córkę w piwnicy, trzymają kilkadziesiąt lat i gwałcą, albo zjadają swoje dziecko, albo topią w beczce kapusty. No, a kiedyś nie, kiedyś też, tylko nie było telewizji, żeby wam o tym powiedziała. I good news is bad news, dlatego 90%, a nawet więcej typowego programu informacyjnego, no to są właśnie różne katastrofy, zbrodnie, klęski, tak, i inne złe rzeczy. No i polityka, tak, ale to też są złe rzeczy. No, a... więc... dlatego grypy, świńska, ptasia, choroba wściekłych krów, tak, no ile zmarło, a ile zmarło w Europie na chorobę Creutzfeldta-Jakoba osób, no od wściekłych krów. No a mimo to ludzie jakoś przestali wtedy jeść wołowinę, od tego czasu mamy drogą wołowinę. Niestety, dali się taki owczy pęd ku praktykowaniu tej paniki nabrać. No i tak samo dali się nabrać Europejczycy z wyjątkiem Polaków, bo nie stać ich było na danie się nabrać, znaczy rządu nie było stać na kupienie szczepionek na tą świńską grypę w 2009 roku. No, więc też nie ma co straszyć, że... Znaczy, czy... ryzyko, no profesor Majewska tutaj stwierdziła, że ryzyko powikłań po szczepieniach jest tak duże, że nie opłaca się, żadnej szczepionki nie opłaca się brać, bo nawet jeżeli by ona miała uchronić przed jakąś chorobą i się na nią zachoruje, to w większości przypadków się ją po prostu wyleczy i przejdzie i nawet się zachowa na nim odporność przez resztę życia. No... są oczywiście wyjątki. No, jest choroba Heinego-Medina, czyli polio. To jest ciężkie, prowadzi w części przypadków do paraliżu, na przykład kończyn. No, ale przejdźmy do punktu piątego. Po piąte, chciałem omówić epidemię ospy we Wrocławiu w 1963. To jest właśnie taki klasyczny przykład paniki. Zaczęło się od tego, że agent SB, czyli Służby Bezpieczeństwa Bonifacy, pojechał na delegację do placówki, polskiej placówki dyplomatycznej PRL-u w Indiach. No i wrócił stamtąd z ospą. Z ospą czarną, z ospą prawdziwą, która teraz już jej nie ma, tak? Teraz jest tylko w jakichś tam laboratoriach są jej próbki, ale już tak swobodnie na świecie nie występuje. I zaraził parę osób następnych, one zaraziły następne, no i tam przez ileś tam dni tego nie byli w stanie zdiagnozować, no bo już właściwie nie mieli do czynienia z tym, no ale w końcu stwierdzili, powzięli takie podejrzenie, ej, to może być ospa prawdziwa. No i zbadali, oj, rzeczywiście. No to kwarantanna, nie? Otaczamy miasto kordonem sanitarnym, szczepimy wszystkich mieszkańców. Wrocław miał wtedy około 500 000 mieszkańców. Szczepimy wszystkich i jeszcze tak w sumie losowo, ale w iluś tam miejscach w Polsce też szczepimy część Polaków. No i umarło od tego 7 osób, od tej ospy, od tego pierwszego ogniska. Natomiast 9 umarło w wyniku odczynów poszczepiennych. Oczywiście były też inne negatywne skutki, ale 9 śmiertelnych było skutków tego programu właśnie szczepienia ludzi na to, żeby no nie zrobiła się epidemia krajowa ospy z epidemii lokalnej wrocławskiej, która, mówię to, że tak strasznie brzmi epidemia, no ale jak umiera 7 osób z pół miliona, no to już więcej umiera z powodów no, wypadków samochodowych czy chorób takich dużo bardziej pospolitych. Ich profilaktyka jest jakby, no, wygląda na to, że jest zdecydowanie wyższym priorytetem, gdyby myśleć tak racjonalnie o tym. No i po szóste, dzieci w młodym wieku no, są słabsze, nie mają wykształconej bariery krew-mózg, po porodzie są w ogóle osłabione, mało mają tą odporność, są po szoku. I jak im podajemy szczepionki, w ogóle skombinowane szczepionki, trzy w jednym, ileś tam w jednym, tak, i w krótkim odstępie czasu, tu szczepionka, trzy w jednym, miesiąc później jakaś jeszcze, dwa miesiące później jeszcze jakaś, tak, tyle tych dawek przyjmuje w pierwszych latach, w pierwszych kilkudziesięciu miesiącach życia, że no, dorosłego organizm, czy konia organizm nawet ciężko by miał wytrzymać bez jakichś negatywnych skutków tyle właśnie obcych substancji, bo tu są antygeny oczywiście, czyli to przeciw czemu organizm wytwarza przeciwciała, ale są też adiuwanty, które no niby mają wspomagać wytwarzanie tych przeciwciał, ale na wykładzie było, że one tak naprawdę wzmagają stan zapalny i w sumie oswajają organizm, żeby się poczuł bardziej zmotywowany do produkcji przeciwciał, tak? A po to, że antygeny są drogie, żeby można było taniej produkować te szczepionki, dać 10 razy mniej tych antygenów i zamiast drożej z antygenami, to do antygenów się dodaje adiuwanty, żeby te 1/10 tych antygenów była w stanie wywołać taki skutek w organizmie, tak dramatycznie na niego zadziałać, żeby jednak się mu chciało naprodukować tych antygenów, no a przy okazji oczywiście zwiększa to ryzyko. No takie ryzyko właśnie, że się zachoruje faktycznie na tą chorobę na przykład. No takie było uzasadnienie przynajmniej na wykładzie. Ja nie mówię, że to się wszystko zgadza, tak? To część tych informacji, które przytaczam, które są akurat z wykładu, to, no to jak najchętniej zobaczę, jeżeli one podlegają kwestionowaniu, no w jaki sposób. Więc małe dzieci także w mleku matki mają te no, przeciwciała, tak? Więc odporność zyskują przez ssanie mleka, przez karmienie naturalne piersią. I przez pierwsze pół roku właściwie to, no nie mówię, że na nic by nie należało szczepić, bo pewnie są takie rzeczy, których nie wyssa na odporności, tak? I też, no a potem na część tych rzeczy zachowa tą odporność, na część rzeczy tych wyssanych nie zachowa odporności, no i potem może będzie zasadne na nie zaszczepić, ale dopiero po odstawieniu od piersi, czy przynajmniej po tym, jak karmienie piersią stanie się rzadsze, a równolegle zacznie się wprowadzać inny pokarm i on zacznie dominować. I to było powszechna informacja w latach 90. w podręcznikach do pediatrii, tak? A teraz mówią mi, że już tego nie ma, tak? Że wyeliminowano to być może właśnie na rzecz interesu no, producentów szczepionek. Tak? W związku z tym szczepić od małego. W pierwszej dobie dwie szczepionki, w pierwszych kilku dniach jeszcze trzy następne, tak? Albo więcej. No. Po siódme, informacje, które są rodzicom podawane, są nader skąpe. Trudno otrzymać rzetelne informacje o szczepionkach, oprócz tego, jakie są obowiązki, jaki jest kalendarz szczepień, ale jak one działają, dlaczego są takie, czy można ten kalendarz zmienić, dostosować indywidualnie do potrzeb dziecka, czy do preferencji. No i jakie jest ryzyko? O, to już ciężko, żeby powiedzieli. No zwłaszcza w państwowej służbie zdrowia, gdzie traktuje się pacjenta tak, no w ogóle ciesz się, że cokolwiek ci robimy, tak, bo łaskę ci robimy, bo ty płacisz co prawda pod przymusem, ale to ile płacisz i czy płacisz, to nie ty sam możesz decydować. W związku z tym jakość usług No może być dowolna, byleby nie taka, żeby z kosami ludzie poszli na Sejm, ale póki nie będzie tak straszna, to może być dowolnie niska i dostępność ich taka realna, dowolnie słaba i też obsługa klienta może być na poziomie właśnie PRL-owskim, bo co nam zrobicie? I tak nam musicie zapłacić, tak? Pod przymusem. No, więc to jest jakby standard, że tak to działa, tak działa socjalizm, a z PRL-u socjalizm w służbie zdrowia został i nawet się pod pewnymi względami pogłębił. No i podmiotowość oczywiście pacjentów, rodziców w przypadku dzieci i samych dzieci jest tutaj na dalekim bardzo miejscu. Wygląda to jak po prostu tylko propaganda, bydło ma przychodzić, bydło ma się poddawać procedurom, które mądrzejsi, znaczy właściciele bydła, zarządzili. Efekt jest oczywiście odwrotny i stąd też popularność, no nie tylko tego wykładu wczorajszego myślę, ale też popularność wielu takich stron, o których już mówiłem, które są czystą szarlatanerią, które no, zawierają jakąś mieszankę w ogóle wszelkich teorii spiskowych, w tym też tych fałszywych, bo oczywiście są prawdziwe, są fałszywe teorie spiskowe i no i jakieś właśnie takie teorie o płaskiej ziemi, o tajnym archiwum watykańskim i to wszystko potrafi być przemieszane z no właśnie z antyszczepionkową taką totalnie retoryką. No ale ludzie do tego lgną, no bo widzą, że z jednej strony się ich traktuje jak bydło, a tutaj się im mówi, ej, otwórzcie oczy, ej, bądźcie świadomi, tak, myślcie i decydujcie za siebie, bo inaczej wam zadecydują za was ci źli, ci z NWO, z rządu światowego, albo Żydzi, albo masoni, tak, to też są ulubione często motywy, Żydzi i masoni. No, więc antidotum na to byłaby taka pełna jawność i uczciwość, taka od jakiej powinniśmy oczekiwać od środowisk naukowych i powinniśmy od nich oczekiwać, że się odetną i wzgardzą taką przychylnością, ale interesowną przychylnością no, rządów. No ale rządy mają pieniądze, bo rządy mają pieniądze zabierane i tym naukowcom, i nam, zwykłym ludziom, i mogą je przeznaczyć na tych naukowców, którzy będą im ulegli i robić to, co potwierdzać swoim autorytetem naukowym, to, co oni chcą. No i nawet ja mam trudność przez to. Ja mam trudność stwierdzić, co tu jest propagandą, a co tu jest prawdą i z której strony są dane argumenty na danym konkretnym zagadnieniu, na przykład o danej konkretnej szczepionce na daną konkretną chorobę, no to nie jest prosto no, stwierdzić, dojść do tego, czy ona jest potrzebna, czy nie, czy wręcz przeciwnie, może nawet jest aż szkodliwa. No, z jednej strony jest właśnie ewidentna propaganda państwowa, taka typowa, siermiężna, tak jak ze szkołą, z koniecznością przymusu szkolnego, z zakazem posiadania broni palnej i wieloma innymi rzeczami. To da się rozpoznać na kilometr ten styl, tak? Bezpieczeństwo i no, bezpieczeństwo naszą religią, jak śpiewa współzałożyciel, który już odszedł, ale współzakładał kontestację Martin Lechowicz w jednej ze swoich piosenek. A z drugiej mamy oszołomskie strony, witryny internetowe, filmy na YouTubie, też oszołomskie, publikacje. Prawie nie ma rzetelnej dyskusji na ten temat. Dobry i uczciwy naukowiec cierpliwie wytłumaczy tym, którzy chcą zrozumieć, na przykład ja chcę, ale ze świecą takiego szukać przez tą atmosferę, przez takie ustawienie dyskursu. No właśnie taki naukowiec czy lekarz no, systemowy nic nie tłumaczy, tylko jako dogmat podaje, ten establishment podaje do wierzenia, Asceptyków, których istnienie jest, jak już wspominałem, dla nauki zdrowe, odsądza od rozumu i szczerości intencji ta propaganda przymusu szczepień i łożenia środków na walkę z globalnym ociepleniem oraz utrudnianie sobie życia, a to tak powiedzmy nie o globalnym ociepleniu odcinek, ale wspomnę, że na przykład odkurzacze, co teraz nie mogą być w Unii Europejskiej sprzedawane o większej mocy niż 1800 watów. No to co, to jak ja sobie nie poodkurzam dobrze, bo będzie mi za słabo ssał, nie będzie 2000, dajmy na to tylko 1800 maksymalnie, to no to ja ustawię na maksa. No wcześniej bym może do takich mniej takich pokrytych kurzem, czy łatwiejszych do przejechania powierzchni używał mniej, no bo nie chcę, żeby mi buczał na maksa, tak? Nie lubię hałasu, nie? Więc ustawię mniej, ale tam, gdzie naprawdę potrzebuję tej mocy, gdzie w jakiś dywan jest ten kurz zdążył wróść, tak? No to już potrzebuję jednak tej mocy jak największej. I jeżeli producent odkurzaczy mi zaoferuje większą moc, no to ja będę zadowolony. A jeżeli mi prawodawca ograniczy tą moc, no to co? To ja będę dłużej jeździł tym odkurzaczem. Ja nie jest tak, że ja przez to zużyję mniej prądu, wygeneruję mniej ciepła, tak? Ja będę jeździł, aż odkurzę. Albo im dłużej będę odkurzał, przez to, że mam mniejszą moc, to będę musiał dłużej odkurzać, zużyć więcej czasu, to już ja stracę czas, mniej wyprodukuję przez to jakiś dóbr, mniej zrobię czegoś pożytecznego oprócz odkurzania. Będę bardziej zmęczony. Pod koniec tego odkurzania też już będę bardziej zmęczony, niż gdybym odkurzał z większą mocą, w związku z tym będę mniej zauważał, gdzie tam jeszcze trzeba odkurzyć, mniej dokładnie przejeżdżał, potem będę się orientował, o, to jeszcze muszę trochę podkurzać, jeszcze będę włączał ten odkurzacz z powrotem, albo przedłużał odkurzanie, to nawet o więcej, to już na gorsze wyjdzie, niż gdybym odkurzał z tą największą mocą te części, które potrzebują tej mocy. Albo jeżeli powiem, a dam spokój, już ten, zauważyłem, że jeszcze tu nie odkurzę, ale to już nie odkurzę tym razem, tylko następnym, to ten następny raz będzie musiał być wcześniej, bo już zacząłem od stanu takiego nie tak dobrze odkurzonego, jak gdybym miał moc większą i szybko się z tym i skutecznie uwinął. No, więc absurd. No, ale chcą chyba pokazać, że są panami naszego życia i mogą nawet absurdy nam nakazywać, a my nawet nie za bardzo protestujemy przeciwko temu jako zbiorowość, społeczeństwo. No i po ósme. Nieszczepieni czy chorują? No, czy jest tak, że nieszczepieni chorują, a szczepieni nie chorują? No, a może tak jest, że nieszczepieni nie chorują na te choroby, przeciwko którym są szczepionki, a szczepieni chorują na choroby, na które nieszczepieni nie chorują, które nie są, na które nie ma szczepionek. Albo które są właśnie skutkiem efektów niepożądanych odczynów poszczepiennych. Autyzm na przykład. Autyzm profesor Majewska nazywa encefalopatią poszczepienną. I no, niestandardowa nazwa, ale no, naukowo poprawnie skonstruowana. No, pytanie, czy zasadna, tak? No, podobno, tak ona twierdzi i robiła na ten temat badania. 10 razy większą szansę ma się zachorować na autyzm, prawdopodobieństwo, ryzyko, jeżeli się jest szczepionym szczepionką z Tiomersalem, niż jeżeli się nie jest szczepionym taką szczepionką. Albo żadną. No i natomiast nie jest też tak, z drugiej strony, nie jest też tak, że niezaszczepieni na jakieś choroby chorują na nie jakoś masowo, zdaniem tych, co to badają. I tutaj są takie populacje ulubione, które można wskazywać jako przykłady. I taką największą bodajże są Amisze. Amisze żyją pod wieloma względami, tak jak w XVIII wieku. I na przykład właśnie nie płacą ZUS-u, rząd ich próbował zmusić, tam im konfiskował majątki i w ogóle, a oni twardo, że nie, no więc nie. Tak samo nie podlegają przymusowi szkolnemu. No i zrobili w końcu dla nich wyjątki, no bo stwierdzili, dobra, nie będziemy wybijać całej populacji, nie? No, więc to jest przykład, że jak się chce postawić, jest się solidarnym w tym, chce się postawić, zawalczyć o swoją wolność i nawet nie jakoś bronią, tak? To nie były jakieś nawet zmagania zbrojne, tylko po prostu powiedzieli twardo nie. No i koniec. Możecie nam zrobić, co chcecie. No i wtedy nawet rząd odpuszczano, bo zbyt bardzo by się jednak straciłby PR-owo, gdyby się dopuścił masakry. No, ale... więc ci Amisze oczywiście też się nie szczepią. Znaczy nie wiem, może niektórzy się szczepią, ale generalnie podobno, to ja mówię, nie weryfikowałem tych informacji, ale nieszczepienie jest wśród nich stanem powszechnym, a choroby wcale się ich nie mają jakoś częściej, a nawet rzadziej zdaniem niektórych badaczy, te, na które ich rówieśnicy spoza społeczności Amiszów są powszechnie szczepieni. Po dziewiątej, to jest ważny argument, słuchajcie, ryzyko. No pytanie już było cui bono, ale też odwrotną stroną tego cui bono jest qui malo, tak? Czyli komu ryzyko przypada. No i ryzyko przypada nam oczywiście, podatnikom, czy nam rodzicom, no a sam nie jestem jeszcze. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych mamy National Childhood Vaccine Injury Act, uchwalony w 1986 roku. Taka ustawa. W Polsce jest podobnie. To jest stan prawny generalnie w krajach pierwszego świata, tak zwanego, wszędzie podobny. I mówi o tym, że rząd, czyli podatnicy, przejmuje odpowiedzialność finansową i w ogóle wszelką za skutki szczepionek. To znaczy, że mają immunitet producenci szczepionek, choćby tam wpakowali jakąś ewidentną truciznę. W Stanach jest nawet specjalny, osobny taki sąd, takie ciało orzekające o tym, czy był NOPI, czy należy się jakieś odszkodowanie, czy nie. Oczywiście prawie nigdy się nie należy, no ale należy się ono nie od firm właśnie, nie od producentów, tylko od podatników, tak? NOP, czyli niepożądany odczyn poszczepienny, trudniej zgłosić jest obecnie niż w PRL-u, jest właściwie nienotowany. Lekarze no, dostają za to różne tam benefity, tak? Zresztą lekarze często dostają wiele różnych benefitów. Był odcinek o chorobach polskiej służby zdrowia. No i z tą uczciwością różnie bywa, tak? No jest oczywiście, nie chcę powiedzieć, wielu uczciwych lekarzy jest, tak? Ale zły system korumpuje nawet wielu z tych, którzy nawet wchodzili w dane gniazdo hien, czyści jak gołębice. No i to, co mówiłem o przejrzystości, że żeby pokazać nawet tak zwanym Januszom i Grażynom, z całym szacunkiem do tych, którzy noszą akurat te imiona, to ja myślę, że warto by było, żeby szefowie firm farmaceutycznych, politycy, tak, żeby oni, bo ja nie wiem, co oni robią, czy oni nie szczepią, pewnie nie, a może szczepią tylko, że jakimiś właśnie takimi czystymi szczepionkami i tylko na niektóre rzeczy, na te, na które jest sens. Ja podejrzewam, że oni to dokładnie robią, bo szczepionki, jak powiem jeszcze na końcu, że to jest fajny wynalazek, tak, jak się go odpowiednio aplikuje. No i oni pewnie aplikują swoim dzieciom szczepionki nie na wszystko, za czym lobują, żeby były obowiązkowe, tylko na to, czym jest sens, i takie, które nie zawierają tiomersalu i całego spektrum metali różnych, tak, i innych pierwiastków i substancji, i z antygenami, a nie z adiuwantami, i nie z konserwantami, tak, tylko od razu po wyprodukowaniu, bo te konserwanty też bywają różne. No, więc może by tak oni powinni, żeby przekonać nawet te Januszy i Grażyny, tak, którzy się na nauce nie znają, do których argumenty naukowe nie trafią, to trafiłoby do nich, słuchajcie, gdyby ich dzieci szczepić tym samym, co szczepią ich dzieci. No, jak to zapewnić, żeby to zrobić? No, można by było na przykład Załóżmy, że na daną szczepionkę, na daną chorobę jest zapotrzebowanie w kraju takie, że no, załóżmy, że ona jest ważna 5 lat. Przypuszczam, że jest krócej przeważnie ważna, ale dla przykładu, załóżmy, że jest 5 lat ważna, no to załóżmy, że raz na rok czy raz na pół roku przyjeżdża kontenerem, koleją czy statkiem, w każdym razie w kontenerze zaplombowanym od producenta przyjeżdża ileś tam palet, ile tam potrzeba tej szczepionki, ponumerowanych palet. Na każdej palecie też te dawki są też ponumerowane. I teraz albo on przyjeżdża w jednej wielkiej bani i rozlewamy w kraju. Nie wiem, jak to się robi, ale możemy ponumerować sobie potem. W każdym razie mamy ponumerowane i teraz losujemy, które będą dla tych dzieci, tych możnych polityków, właścicieli, prezesów firm farmaceutycznych, szefów i izb lekarskich, tak, czy jakichś rad lekarskich, czy sanepidu, o właśnie. No i losujemy. Losować się da, do tego nie trzeba żadnej, słuchajcie, komisji kontroli gier i zakładów, żeby losować uczciwie. Kryptografię mamy od tego, tak żeby każdy, tysiące nawet ludzi, nawet miliony, nawet wszyscy Polacy, jakby chcieli. Kto chce po prostu, może się włączyć w takie losowanie i sam wylosować jeden bit, powiedzmy, czy jakąś jedną liczbę i przesłać, właśnie nie przesłać ją bezpośrednio do nich, tylko odbyć odpowiedni z nimi protokół kryptograficzny, tak żeby samemu mieć wkład w tą losowość i jednocześnie to jest zrobione tak, że się audytuje jednocześnie proces tej losowości. To znaczy, że losowość wyniku jest co najmniej tak dobra, jak losowość twojego wkładu i masz to zagwarantowane dowodem kryptograficznym. Czyli nie, że oni sobie tam, tak jak dziewczynka wyciągała kulkę i mówi, nie ma już ciepłych, tak, za komuny, tak, to nie będzie można ciepłych kulek i ustawić tego losowania z góry, jeżeli to się zrobi no, przez system informatyczny z implementacją odpowiednich osiągnięć kryptografii. No, mogą oczywiście powiedzieć, dobra, szczepionek nie wybierzemy sobie tych lepszych dla siebie, tych takich podstawionych, no to może podstawimy inne dzieci, nie swoje do tego szczepienia, tak, pokazowego. No ale nie, no trzeba by to robić w obecności przedstawicieli różnych stowarzyszeń, tak, stowarzyszenie Stop Nob musiałoby mieć swoich przedstawicieli przy takim szczepieniu. No ja wiem, że to jest pewne odarcie z prywatności, ale żeby przekonać, to przynajmniej część tych szefów powinna na takie coś pójść, tak? Żeby biznes się kręcił, żeby nie było podejrzeń, trzeba być czystszym, bardziej poza podejrzeniami niż żona cesarza, jak to mawiano. Trzeba by pobierać przy takim szczepieniu też po to, żeby to na pewno nie były sobowtóry, materiał genetyczny, tak myślę, od i szczepionego dziecka, i od jego rodzica. I potem badać, czy rzeczywiście jest to dziecko właśnie tego człowieka. A czy nie było podstawione, bądź rodzic nie był podstawiony, to trzeba by później jeszcze to dziecko w losowych momentach i rodzica też w losowych momentach, na przykład jeżeli występuje publicznie gdzieś, to przychodzić, ej, a możemy od pana jeszcze pobrać, no możecie, pewnie, próbkę śliny do badań genetycznych, czy się zgadza z tym, co wtedy było, tak? Czy to ta sama była osoba, a nie sobowtór podstawiony, tak samo z dzieckiem, wtedy, kiedy nie ma wątpliwości, że to jest to dziecko, bo już na przykład podrosło i już się je łatwiej odróżnia od innych dzieci niż małe dzieci, które są wszystkie prawie takie same z wyglądu. No i wtedy by nie mogła mówić profesor Majewska o pracowniku firmy Merck, który mówi, żeby nie zaszczepił tak swojego dziecka, bo on wie, co w tych szczepionkach jest. No i tak by byli tacy, co by mówili, że to są na przykład klony, tak, i że w związku z tym, no, ale to by był margines, tak, to jest ten margines, który robi imprezy których bynajmniej nie popieram, imprezy, na przykład ospa party, żeby dziecko przeszło i naturalnie nabyło odporności, to szuka się okazji do zarażenia swojego dziecka naturalnie jakąś chorobą. No, głupota moim zdaniem. No, ale oczywiście i w tę stronę możecie się ze mną nie zgadzać, możecie mieć argumenty odmienne, tak? W komentarzach dajcie je. Czekam, zapraszam. No tak, więc robią takie imprezy, ci z marginesu, który by pewnie wtedy też pozostał, tak? Leczą się, leczą dziecko też, jak zachoruje, być może po szczepionce, a być może przez niewzięcie szczepionki, zachoruje na chorobę, przeciwko której była szczepionka. U szarlatanów zamiast u lekarzy, tutaj nie mówię, że u dyplomowanych lekarzy, są kraje, gdzie nie ma takiej ścisłej, prawda, kontroli i są dobrzy lekarze, bez żadnych dyplomów, tak? Ale jednak jest też dużo szarlatanów, jest dużo wróżek, jest dużo jakichś tam uzdrowicieli, bioenergoterapeutów, jakichś z wahadełkami, z jakimś polem leczącym, ręce, które leczą, no, mieszanki jakichś ziół, no, zioła dobra rzecz, Unia Europejska zakazuje właśnie dlatego, ale no nie na wszystko, no dajcie spokój tego, no. Złamania kości czaszki nie wyleczy się pijąc herbatki. No i a jak umrze, to mówi taki margines, tacy rodzice, że widocznie i tak miało być i tak dziecko umarłoby i tak z innego powodu. No niedawny przypadek był taki i on choć bulwersujący, to jednak na szczęście jest jednostkowy. No i po dziesiąte, to już jest poza granicami nauki, to już jest z etyki. Teraz argument, ale to jest też ważna rzecz. Przymuszać? Przymuszać, nie przymuszać do szczepień. Czy władza powinna przymuszać? No i argument tutaj standardowy jest taki, że odporność grupowa, że to prawda, jak się ktoś nie zaszczepi, no to ryzykuje swoje zdrowie, czy jak ktoś nie zaszczepi dziecka, to ryzykuje jego zdrowie, no bo zachoruje, a ci zaszczepieni no nie zachorują, tak jest założenie, ale mogą jednak zachorować, a zwłaszcza mogą zachorować, jeżeli dana choroba będzie występować przez to, że część będzie się na nią nie szczepić, będzie występować powszechnie w populacji, będzie styczność, nawet jeżeli by było tych nieszczepionych mniejszość, czy nawet znaczna mniejszość, ale nie jakaś znikoma, to i tak będzie miał prawie każdy kontakt wśród tych dziesiątek, z którymi ma kontakt, będzie duże prawdopodobieństwo, że będzie ktoś niezaszczepiony i będzie faktycznie chory, tak, czyli nosicielem. No i wtedy może się zrazić ktoś, no nawet nie tyle ktoś zaszczepiony, tylko ktoś, kto na przykład nie mógł być zaszczepiony z powodu obniżonej odporności. Mu trzeba było opóźnić jego szczepienie lub w ogóle anulować, no bo są takie przypadki uzasadnione, kiedy lekarze stwierdzają, że dane dziecko jest słabe, pod jakim względem, czy tak ogólnie i w związku z tym na część rzeczy, czy na wszystkie nie może być szczepionych, czy to w terminie przewidzianym, czy w ogóle nigdy. No i tacy mogą być przez tych nieszczepionych nosicieli zarażani i taka jest tutaj argumentacja właśnie i nazywa się to odporność grupowa, to znaczy, że kontakt z takimi nosicielami powinien być maksymalnie rzadki ze względu na dobro tych, którzy właśnie nie mają tej odporności i nie mogą jej nabyć, czy nie mogą jej nabyć w wystarczającym stopniu. Nie przez odmowę z własnej woli, tylko przez no, okoliczności. Ale w imię ochrony ludzi, którzy mają jakieś swoje indywidualne słabości, upośledzenia, ingerować w moje ciało, czy też mojego dziecka, tutaj władza rodzicielska się kłania, no bo rodzice jednak decydują za dzieci do pewnego wieku, o takich rzeczach za nie. No i jest to słuszne, prawidłowe, różnie to można uzasadniać. W libertarianizmie choćby toczy się na ten temat, długie dyskusje się toczą na temat tego, jak to się ma do wolności. No i są generalnie różne strony i różne ciekawe argumenty. Ale nie o tym dzisiaj. No więc w sumie większe zagrożenie się stwarza, gdy mając grypę się wsiada do autobusu, się wszystkich innych może zarazić. Co zakazać może? Kto chory na coś, co zaraża, ma leżeć w łóżku, nie wychodzić, policjanta mu postawić pod drzwiami. No, generalnie wolność. W ramach wolności samoposiadanie, posiadanie swojego ciała. Naturalne prawo do decydowania o swoim ciele. Jeżeli to naruszymy, to nie ma naturalnej granicy już dla innych też naruszeń. To znaczy, mogą powiedzieć, że dla dobra innych musimy cię zaczipować, wszczepić ci jakiś chip pod skórę, który będzie śledził twoją lokalizację, będzie miał mikrofon, będzie słuchał, co się wokół ciebie dzieje, co ty mówisz, będzie śledził, co spożywasz, z tym substancje w twojej krwi, będzie mierzył i wysyłał o nich informacje, będzie cię identyfikował wszędzie. No, właśnie, pełna inwigilacja. Będzie też być może, skoro szczepienia, to może i inne modyfikacje na poziomie ciała, czy na poziomie jeszcze organów, tkanek, na poziomie być może sztucznych dodatków, implantów, nie tylko chipów. Być może także na poziomie genetycznym modyfikacje staną się obowiązkowe, a bądź przynajmniej preferowane przez prawo, także ci, którzy ich nie będą mieli, będą obywatelami drugiej kategorii, pod ludźmi, jak w filmie Gattaca. No czemu nie? Uzasadnienie jest takie samo. Jeżeli etycznie przełamiemy tutaj tą barierę, no to już zostaje nam tylko płynny suwak, tak? A wiadomo, że jak władza ma suwak, dostanie suwak do ręki, to będzie go posuwać do granic czerwonego obszaru, aż pęknie coś. No i wolność właśnie ma to do siebie, że umożliwia i dobro, i zło. Na przykład jeżeli można pić alkohol, no to niektórzy się będą upijać, a niektórzy będą się nim delektować. Niektórzy będą go wykorzystywać w dobrych celach integracji, prawda, jakichś tutaj, czy lepszego trawienia, czy dla zdrowia, czy dla rozrywki, ale takiej właśnie z umiarem. A niektórzy będą się upijać, niektórzy będą swoje zdrowie niszczyć, niektórzy będą po pijaku wandalami, będą demolować, niszczyć coś dookoła siebie, będą innych atakować, żonę swoją bić na przykład. No i ze względu na to zło, które ludzie robią po alkoholu, to mieli tak, jakie pewnie część z nich miała nawet dobre intencje, wprowadzili 18. poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, czyli prohibicję, zakaz właśnie konsumpcji, sprzedaży, produkcji alkoholu i transportu bodajże, tak, te cztery rzeczy na terytorium Stanów Zjednoczonych. No i skutki wiemy, jakie były. Odebranie wolności jest wyrazem negacji człowieczeństwa, pogwałceniem prawa naturalnego, no i naturalnym w związku z tym jego skutkiem jest wywołanie efektów gorszych niż to zło, któremu się zapobiegło ewentualnie. No i to widzieliśmy w historii na wielu przykładach i to widzimy też, jestem przekonany, i zobaczymy po zmianie, po zniesieniu przymusu szczepień, po zniesieniu prohibicji na przykład też marihuanowej. To akurat widzimy w Portugalii bardzo dobrze. Ale znowuż, nie o tym odcinek. Rodziców należy edukować, informować o, znaczy edukować tak ogólnie, a gdy przyjdzie co do czego, to informować, udzielać wyczerpujących i dokładnych i bez żadnych tam zatajeń informacji po prostu o tym, co i po co i dlaczego i jaki wybór i jakie ryzyka. Dawać wybór właśnie różnych możliwości, gdy chodzi o szczepienia dzieci, różnych szczepionek, różnych terminów dostosowania kalendarza, w tym i wybór nieszczepienia. Oczywiście każdy może uważać, że to takie dziecko stanowi ryzyko nie do zaakceptowania na przykład w przedszkolu, tak? I przedszkola mogą nie przyjmować dzieci nieszczepionych. Firmy ubezpieczeniowe mogą brać drożej za ubezpieczenie medyczne takiego dziecka, czy nawet całej rodziny, w której jest takie dziecko. Natomiast należy szanować i chronić wolność, właśnie wolność wyboru. Bo gdy jej zabraknie, gdy władza będzie mieć, nadal mieć i w coraz większym stopniu mieć możliwość jej tłamszenia. To będzie nam mogła robić to w sposób coraz bardziej zbrodniczy. No tutaj nie trzeba daleko szukać przykładów. Tuskegee, eksperyment trwający 30 lat około, więcej nawet chyba niż 30, w Stanach od lat 40 do 70 to było, jeżeli się nie mylę. Trwał eksperyment właśnie w miejscowości Tuskegee z populacją głównie murzyńską, czarnoskórą, gdzie nie leczono kiły i to był eksperyment rządowy, to znaczy oni mogli ich wyleczyć z tej kiły, ale podjęto decyzję, że nie wyleczymy mieszkańców tego miasta z kiły i zobaczymy, co taka populacja z zaawansowaną kiłą, rozwijającą się swobodnie, no jak będzie się zachowywać, jak ta choroba będzie tutaj ją ogarniać. No i obserwowano skrzętnie, prowadzono jak to z eksperymentu, notatki, tak, raporty. Natomiast duża część z nich umarła, duża część z nich cierpiała przez dużą część swojego życia. I to rząd amerykański na nich robił. I to jest nie jest teoria spiskowa. To jest przyznane oficjalnie, że tak było. Więc ile jest takich rzeczy, których są, były i są, a nie są przyznawane przez rządy, przez sprawujących władzę? Słuchajcie, na nas Słowianach to nam mogą dawać te najgorsze szczepionki z jakimś ołowiem, bromem, krzemem i innymi rzeczami, które tam nie powinny ich być, czy jakimiś tkankami być może organizmów, w których się hoduje te antygeny, te wirusy, te bakterie, te, które potem się bądź uśmiertwia, bądź osłabia, żeby właśnie na nie w reakcji organizm produkował przeciwciała, to ich kultury się hoduje w różnych tkankach, czy to zwierzęcych, czy to z abortowanych płodów. No ale takie tkanki też mogą, resztki ich się znajdować i według badań przytaczanych przez profesor Majewską znajdowano. I może właśnie nam Słowianom przypada taką hipotezę też ktoś z uczestników spotkania wyraził, bycie tymi świnkami jakiegoś takiego eksperymentu jak murzyni z Tuskegee. Akurat to nie padło, nie wiem, czy o tym wiedzieli, o tych murzynach. Ale to jest nie nowy pomysł. Już Hitler też uważał nas, Słowian, za takich, na których można eksperymentować i w obozach koncentracyjnych eksperymentowano jak najbardziej dr Mengele. Tak więc być może tacy doktorzy Mengele z firm, których jednej z nich tylko nazwa tutaj padła, ale to tak przypadkiem, w związku z czym innym. Ale możliwe, że nie powiem, że w tej firmie jest dr Mengele, w tamtej, tak? Bo nie znam ich, nie znam tych ludzi, ale jest to całkiem możliwe, że to właśnie my bylibyśmy pierwsi w kolejce do tego rodzaju zbrodniczych eksperymentów, które nie są wcale nierealne, bo się odbywały. Historia to pokazuje w XX wieku, w drugiej połowie. No i może też oprócz tego, że robić to, czyli te właśnie programy szczepień w sposób coraz bardziej przymusowy, coraz bardziej propagandowy, taki tępy, jak bydło nas to wtłaczać i coraz bardziej też zbrodniczy być może z jakimiś eksperymentami, a nawet jeżeli nie, to z negowaniem tego ryzyka i przerzucaniem go kosztów jego na rodziców i na podatników, to również dokładać inne niefajne rzeczy. Na przykład właśnie będą mogli, jeżeli będą mogli tłamsić tą wolność, jeżeli tą granicę im pozwolimy bez protestu raz właśnie przekroczyć, to nie ma żadnej już po drodze, żadnego stopnia, żadnego płotu przed wprowadzeniem obowiązkowego chipowania ludzi po urodzeniu na całe życie, jak psów na przykład. Słuchajcie, nie jestem antyszczepionkowcem, tak podsumowując. Nie nazywajcie mnie tak. Nie jestem przeciwnikiem szczepień, szczepionki. To jest świetny wynalazek ludzkości, duże osiągnięcie medycyny. Na niektóre rzeczy naprawdę warto szczepić. Antyszczepionkowców czyli lubią nazywać antyszczepionkowcami, a nawet proepidemikami, taki neologizm wymyślili ci z establishmentu, ci z obozu polityków i firm, które no, nie działają wolnorynkowo, tylko lobują o przywileje swoje i o rynki przymusowego zbytu, gdzie klient jest oczywiście przymuszony, nie oni, to lubią nazywać właśnie antyszczepionkowcami wszystkich, którzy kwestionują cokolwiek z tego, co oni mówią, czy nawet właśnie proepidemikami, czyli zwolennikami epidemii, doprowadzenia do epidemii. Więc ja uważam, że warto na niektóre rzeczy szczepić dzieci, dorosłych też, na przykład przed podróżą do miejsc, gdzie występuje jakaś choroba, to się szczepi. No, czasem ma to sens, czasem nie, prawda, ale często ma. No i szczepienia, też uważam, że powszechne szczepienia przyczyniły się, no nie do tak wielu, jak się to przypisuje, ale owszem, przyczyniły się do zmniejszenia zachorowalności i obszarów występowań nawet pewnych chorób. I jak mówiłem, chciałbym się dowiedzieć o takich czystych szczepionkach, o takich, które właśnie mają to dobroczynne działanie i o tym, które z nich jest sens przyjmować w dzisiejszych czasach, kiedy tych chorób jest już mniej w naszej części świata przynajmniej, no na całym świecie nawet. No ale trudno znaleźć te informacje. Jakie alternatywy, jaki indywidualny kalendarz, jaki jest sensowny szczepień. Znacie jakieś dobre opracowania? Podlinkujcie w komentarzach, jeśli tak. No a ja ponawiam deklarację. Nie jestem antyszczepionkowcem, jestem przeciwnikiem przymusu szczepień. Słuchajcie, to jest odcinek 63 audycji Epicentrum. I zrównalibyśmy się z prostym zwierciadłem, gdyby nie to, że był taki odcinek w sobotę o Wanderluście. Natomiast chciałbym Wam polecić poprzedni odcinek Epicentrum, w którym dr Grzegorz Chmaj był po raz drugi gościem. Rozmawialiśmy o internecie rzeczy, bardzo ciekawy temat, a także o rojach dronów, robotyce ławicy, o rojach takich faktycznie pszczół, tylko że sztucznych, mechanicznych, układach elektromechanicznych, czy jak to się po polsku, w mikroukładach elektromechanicznych, inteligentnym pyle. No więc tematy mega ciekawe. Uważam, że naprawdę fajny odcinek, pełen konkretnych naukowych i technicznych takich ciekawostek, czy też takich przeglądowych, albo wręcz i szeroko, i głęboko żeśmy poszli, tak? Spędziliśmy na tym prawie 2 godziny i jestem zadowolony bardzo z tego odcinka, ile sam mogę tak powiedzieć, natomiast zauważyłem, że może dałem tytuł jakiś mało chwytliwy, ale a może są wakacje. W każdym razie, że mam mniejszą słuchalność niż inne, więc wiecie, zwykle tego nie mówię, ale tym razem powiem. Polecam. Jeżeli nie słuchaliście, to szczerze po prostu odsyłam do niego. Myślę, że warto i nie pożałujecie. Czyli odcinka 62. A okrągły 64 będzie przypuszczalnie za tydzień. Trzeba by ten tor w końcu zrobić, bo już wisi ta druga część. Tak. Nagrana prawie. Słuchajcie, jeszcze, bo nie wszyscy wiedzą, co się dzieje we wszystkich radiach. Tak więc powiem co do siebie, że 3 lipca prowadziłem w nocnym radiu audycję, no taką flagową tego radia, Nocny Marek. Wyjątkowo ja prowadziłem, ją czasem prowadzą różne inne osoby niż nominalny prowadzący Krawiec, założyciel, szef tego radia. No i chwalą ludzie ten odcinek, więc sięgnijcie do archiwum Kotopsychomakabra, chyba taką nazwę Krawiec temu nadał, mojemu odcinkowi. 9 natomiast lipca byłem gościem w audycji kulinarnej Anusz Widelec, Jacka Kuchmistrza, welpodcastologa. On jest jeszcze nieopublikowany, ale pewnie lada dzień będzie, gdy tego słuchacie, to być może już jest. No i 10, czyli w poniedziałek w zeszłym tygodniu, lipca, prowadziłem wspólnie z Hugonem jego audycję Wydanie Główne w Kontestacji. No i to jest już opublikowane i też jest to, myślę, dobre i nie tylko ja tak myślę, ludzie też to chwalą, więc możecie uwierzyć mi lub im na to samo wyjdzie. No i reklama jeszcze, słuchajcie, jako że Kontestacja jest patronem medialnym wydania takiej książki, to ją zareklamuję. Książka nosi tytuł W cieniu błękitnego orła. Napisał ją Jan Tyszkiewicz i traktuje ona o wielkim kryzysie w Ameryce, nie tak jak znane dzieło Rothbarda, tylko bardziej o skutkach i bardziej taka analiza jest to historyczna, przykładów w poszczególnych branżach, co się działo, jakie były rządowe działania, jakie były reakcje rynku na nie, podczas gdy Rothbard to analizuje z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii, tak całościowo bardziej, to jest dużo bardziej ekonomiczna książka. Natomiast ta Tyszkiewicza jest historyczna, tak, no bo on sam jest historykiem i to jest jego debiut książkowy. Można na Multibooku zamówić, 24 godziny dochodzi, tak piszą, i została wydana przez wydawnictwo Nowy Wspaniały Holding we współpracy ze Stowarzyszeniem Libertariańskim, do którego też należy. Do usłyszenia na żywo wieczorem dzisiaj o 21:00.